Zmotoryzowani.
Dzień dobry, Krzysztof Woźniak przed mikrofonem, audycja Zmotoryzowani, oczywiście Jerzy Lemański, Narodowe Muzeum Techniki. Dzień dobry, panie Jerzy.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Pabieda. Warszawa.
Warszawa. No, pan też się myli.
To tak, akurat specjalnie było, ale pabieda Warszawa. Warszawa, czyli nasz pierwszy samochód seryjnie produkowany
nasza
w Polsce.
Duma. O, nasza właśnie. Warszawa. To tak przy okazji, bo ja dzisiaj będziemy mówili chyba o instrukcji, prawda?
Będziemy,
ale
będziemy.
Ja chciałem, także tam poczytam pewne fragmenty, ale teraz też coś przeczytam. Otóż od kiedy istniała fabryka, tam był wydawany biuletyn.
Biuletyn.
Tak, i ten biuletyn miał poszczególne numery, on był... Czy nie był miesięcznik, bo to ja tutaj mam biuletyn z numer 15 z 51
periodyk
roku.
Periodyk po prostu.
Tak, on tak nieregularnie wychodził, ale wychodził. Gdy zjechała pierwsza Warszawa z taśmy, to był 6 listopada, rocznica rewolucji październikowej. I gdy ten pierwszy samochód zszedł, oczywiście trzeba było to napisać w periodyku. A w tamtym czasie prasa motoryzacyjna to więcej poświęcała ideologii niż samej motoryzacji. Jak napisano o pierwszym samochodzie Warszawa? Otóż teraz przeczytam to państwu właśnie fragment tego biuletynu. Pierwszy samochód osobowy opuszcza transportery naszej fabryki. Jest to nasze wspaniałe zwycięstwo nad ciemnymi siłami imperializmu, usiłującymi popchnąć świat w odmęt wojny, krwawej rzezi wojennej. Nie jest przypadkiem, że to zwycięstwo zbiega się z 34. Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej, 34. rocznicą. Nasz naród nie jęczy już w kajdanach nałożonych mu przez rodzimych faszystów spod znaku sanacji. Nasza fabryka jest symbolem pomocy Związku Radzieckiego, na radzieckiej licencji i radzieckich doświadczeniach oparta jest produkcja. W halach pracują radzieckie maszyny. M20 dodaje nowych sił do dalszej walki o pokój, postęp i socjalizm. Wiemy, że w walce tej zwyciężymy, bo z nami jest geniusz naszej epoki, towarzysz Stalin.
Czyli Rosja, Rosja, jeszcze raz Rosja.
I amen.
Tak, a Polski nie ma, ale w Polsce się to robi. Tak. Dobrze, 50?
51.
Pierwszy.
Tylko, że tak jak powiedziałem tydzień temu, ten pierwszy samochód, który zszedł z taśmy,
to on nie był
on najpierw
w Polsce,
tak na taśmy musiał wjechać do Polski.
A impreza była huczna?
Wielki taki plakat, taki obraz, bierz przykład z towarzysza Feliksa.
Robisz, ale impreza była, huczne otwarcie?
Tak, zaproszeni goście, są zdjęcia z tej imprezy, kilkadziesiąt osób w tym brało udział.
W pierwszym roku tak się zastanawiam, kto dostawał te samochody już wyprodukowane, gdzie one szły?
Absolutnie nie szły do rąk prywatnych, dlatego że pierwsze samochody, tak, dostali do użytku też pracownicy FSO, co bardzo fajnie jest zresztą pokazane w serialu
Dom. Mogli spać.
Spali to na kanapie, jak jeszcze był na taśmie. Ale dostali pracownicy. To jest świetnie pokazane w serialu Don. No i dostawały służby, jako samochody służbowe do instytucji, do tych średniego szczebla urzędników, znaczy właściwie wyższego nawet szczebla, ale nie najwyższego. Tak samo zresztą jak w Związku Radzieckim. Też to był samochód dla średniego szczebla urzędników. U nas w Polsce prezydent, premier i tak dalej, no to jeździli innymi samochodami. Ale już ministrowie jeździli Warszawami i te Warszawy w pierwszej kolejności. Poza tym, panie Krzysztofie, ile ich tak do rozprowadzać? Jak my w 51 roku zbudowaliśmy 75 Warszaw, a tysięczną Warszawę zbudowano we wrześniu 52 roku. Także to nie była jakaś gigantyczna produkcja na razie, chociaż i tak dosyć spora, bo w porównaniu z innym polskim samochodem CWS T1, no to CWS-u zbudowano tam 600 czy 400 sztuk.
Dokładnie inne czasy.
Inne czasy. Natomiast tutaj pierwszy 1000, w ciągu pierwszego roku zbudowano ponad 1000 samochodów, prawda? Od listopada do listopada. A w całym chyba 52 roku 1700 sztuk, jakoś tak. Nie pamiętam dokładnie, ale coś... Także te samochody rozdysponowano nie tylko po Warszawie, ale do Krakowa, do Gdańska, do różnych miast. Prezydenci miast mogli je mieć. Były to zwyczajnie samochody służbowe.
Dobrze, to powiedzmy trochę o technikaliach, no bo to jest ciekawe. Silnik?
Tak, tutaj ja ciągle słyszę takie opinie, że pabieda to była kopia radzieckiego Forda i tak dalej. Nie, absolutnie.
Radzieckiego Forda?
Amerykańskiego Forda. Nie, zawieszenie było podobne do Forda, bo na którego to Forda Rosjanie kupili licencję, więc to było tak. W porządku. Natomiast sama sylwetka samochodu była absolutnie czystą myślą radziecką. Andrzej Lepert, on się nazywał chyba ten konstruktor, na jego grobie jest nawet wizerunek Warszawy i Warszawa w pewnym sensie, jeśli chodzi o wygląd zewnętrzny, była samochodem, proszę mi wierzyć, nowoczesnym. To był samochód, który już nie miał progów, takich podestów, miał równe, ścięte drzwi. To był samochód, który nie samonośne nadwozie miał. Tam co prawda była szczątkowa rama z przodu utrzymująca silnik, ale tak w ogóle był to samochód z nadwoziem samonośnym. To był samochód, który posiadał kierunkowskazy. Pierwszy radziecki samochód, który posiadał kierunkowskazy w ogóle. To był samochód, który miał opływowe linie kształtu. Współczynnik aerodynamiczny tam 0,34 to było bardzo mało. To był jeden z najlepszych współczynników w tym czasie. I mówi się, że Rosjanie wzorowali się na chyba Fordzie Fletinie czy coś takiego. Panie Krzysztofie, te samochody wtedy były podobne, bo taka była moda, ale tak naprawdę Rosjanie na nikim się tutaj nie wzorowali, bo zbudowali sami. Natomiast silnik zerżnęli kompletnie, tylko że na polecenia Stalina dwa cylindry obcięli i powstał silnik Warszawy, który miał pojemność 2120 cm, więc to nie ukrywamy. Silnik jest skopiowany całkowicie, ale sylwetka samochodu nie jest skopiowana, bo przecież takie samochody się właśnie wtedy pojawiały. Zaraz potem po Warszawie pojawił się Volvo 444 szwedzki. No absolutna nowość. To był samochód, który zszokował. A on był taki sam jak Pabieda. Mhm. Zaraz potem pojawił się, nie tak zaraz.
Warszawa, nie?
Pojawił się Peugeot 203. To były samochody, które miały... Jak państwo wyklikacie sobie w Google'ach, zobaczcie na samochód Volvo, szczególnie, na pewno te zdjęcia w Google'ach jakieś tam są, szczególnie tył. No tył jest bliźniaczy tych dwóch samochodów. Volvo pojawił się prototyp we wrześniu 1944 roku, natomiast prototyp Warszawy, Pabiedy, był w czerwcu 1944 roku, więc był wcześniej, a Volvo trochę później. Ja nie mówię, że Szwedzi zerżnęli. Nie. Ale tylko, że tak się wtedy budowało samochody i Pabieda miała swoją własną konstrukcję, silnik nie.
Warszawa, to nadwozie przez cały okres bytu Warszawy było to samo, czy pojawiało
się? Nie, było modernizowane. Produkcja była Warszawy od 1951 roku, 6 października, do czerwca, chyba 30 czerwca 1973 roku i w 1964 roku była ta największa zmiana, kiedy Warszawa przestała być garbatką, a zaczęła być sedanem, to Cezary Nawrot zrobił tę zmianę, ale w międzyczasie w Warszawie wprowadzono ponad 4000 zmian i była też zmieniana atrapa chłodnicy. Pierwszy lifting pojawił się w 1957 roku, potem były stopniowo, co roku coś, jakiś nowy model pojawiał się, zmieniały się kierunkowskazy, zmieniała się właśnie, tak jak powiedziałem, atrapa chłodnicy, zmieniały się tylne światła, przednie światła, także tych zmian wizualnych było dość sporo, ale największa zmiana właśnie była w 1964 roku, bo Warszawa była fastbackiem, ta pierwsza garbatka, no i miała strasznie mały bagażnik, bo to aż nieprzyzwoite, nawet Motor to pisał w 1957 roku, że to jest nie tak, że tak duży samochód ma taki bagażnik, że wchodzą tam tylko dwie walizki, nic więcej. Więc tutaj trzeba było to nad tym pomyśleć i dlatego Warszawa, już 223 ten model z sedan, miał dużo większy bagażnik, znacznie większy.
No dlatego sedan, no bo to wydłużyło się tą bagażnik, a wygodnie się tym jeździło?
Och, to jest jedna z największych zalet Warszawy. Panie Krzysztofie, Pabiedy były eksportowane nawet do Niemiec. Były eksportowane do Holandii, do Belgii, bo one tam były bajecznie tanie, te samochody, natomiast stosunek do komfort, a cena, no to nie miały właściwie konkurencji. Warszawa miała z przodu pojedynczą kanapę. Tam nie było siedzisk z przodu, foteli, tak jak w dzisiejszych samochodach w takim rozumieniu. Więc bardzo często Warszawą z przodu jeździły trzy osoby. Tak wtedy nie przestrzegano tych przepisów. Samochodem była pięcioosobowym i ustalono, że z przodu siedzą dwie osoby, z tyłu trzy. Ale z przodu swobodnie się mieściły trzy osoby. Jak były dzieci, to nawet z przodu mogło przejechać mąż, żona i dwójka dzieci. W środku się posadzi, bo Warszawa była szerokim samochodem i ta kanapa była niezwykle wygodna. Z tyłu też wygodne siedzisko. Także pod tym względem Warszawa miała całkiem niezłe, chociaż przestarzałe to resorowanie, ale całkiem niezłe. Miała dosyć duży rozstaw osi, duże koła, więc tutaj Warszawa zapewniała komfort, jakiego nie zapewniały żadne inne samochody w tej klasie, w tej cenie na zachodzie.
A szyby jakie? Bo często wspominamy o tym bezpieczeństwie szyb.
Nie, przede wszystkim od tego zacznijmy, że nie było szyb. O, tu też jest taka ciekawostka. Otóż Warszawa miała szyby panoramiczne, ale gięte, znaczy łączone. Nie gięte, przepraszam, łączone. Płaskie. Szyby miała płaskie, i z przodu miała listwę, która po prostu powodowała, że te szyby, dwie szyby koło siebie były, ale pod pewnym kątem, także to sprawiało wrażenie panoramicznych szyb. Natomiast gięto miała tylną szybę. Ale jako ciekawostkę panu powiem, że od 1946 roku, kiedy to Rosjanie zaczęli produkować Warszawę, Pabiedę, pierwsze Pabiedy nie posiadały lusterka wewnętrznego. Dlaczego? Bo z tyłu była szyba gięta w Pabiedzie. Ale Rosjanie technologicznie nie potrafili sobie poradzić, żeby ta szyba była gięta i nic więcej. Ona nie tylko była gięta, ale była również falista.
Czyli nie widać było nic po prostu. I
widać było, tylko przekłamania były. To tak jak w gabinecie luster. Mógł za nami być samochód 40 metrów, a w lusterku pokazywało się, że jest 400 metrów za nami. Co powodowało wypadki. Dlatego dla względów bezpieczeństwa tego lusterka nie umieszczano, żeby nie patrzeć przez tę giętą szybę. Dopiero w 1948 roku Rosjanie poradzili sobie i wstawili z tyłu giętą szybę niefalistą. Natomiast my w naszej Warszawie od 1951 roku produkowaliśmy. Ta gięta szyba z tyłu już nie była falista, ale przedniej szyby nie potrafiliśmy aż do 1964 roku wyprodukować budować giętej w Warszawie, takiej dużej. Technologicznie nasze huty szkła nie radziły sobie, żeby zrobić taką dużą szybę odpowiednio wyprofilowaną. Dopiero w 1964 roku, kiedy była ta właśnie modernizacja, o której powiedzieliśmy, pojawiły się szyby gięte w Warszawie, w Sedanie.
No to dobrze, na koniec, kilka minut nam zostało, to ta instrukcja obsługi obiecana, bo to same smaczki będą.
Same smaczki, ja tutaj mam w karteczce napisane. Proszę Państwa, parę wyjątków, takie wyjątki z instrukcji. Samochód FSO M20 stanowi oryginalną konstrukcję radziecką, różni się od poprzednich typów nowoczesnym wyglądem, przewyższa je pod względem wygody, oszczędności i trwałości. Najbardziej ekonomiczną jest jazda z prędkością 35 km na godzinę. Fabryka gwarantuje zużycie paliwa nie większe niż 11 litrów przy prędkości 60 na godzinę. Uruchomienie silnika może odbywać się za pomocą rozrusznika lub korby rozruchowej. Jeżeli samochód stoi więcej niż 10 dni, należy ustawić go na podstawkach, przednie podstawki umieścić pod gniazdami sprężyn zawieszenia, tylne pod półpochwy. I teraz tutaj, jakie rzeczy musiał kierowca robić, żeby zadbać o samochód? Co każde 500 km instrukcja nakazywała za pomocą smarownicy przesmarować smarowniczki z foszni. Co każde 500 km. Co każde 1000 km było 13 różnych czynności, które trzeba było zrobić co każde 1000 km.
Takie przeglądy.
Ja tylko powiem, wymienię trzy. Pierwsze, przedmuchać prądnicę. Drugie, przechylić samochód na prawą stronę i spuścić osad brudu i wodę ze zbiornika paliwowego. Przeprowadzić smarowanie samochodu zgodnie z planem smarowania. W czasie tej czynności należy zdjąć czujnik poziomu paliwa i nałożyć, pamiętając, by wsadzić nową uszczelkę korkową i pokryć ją szelakiem albo farbą. To jest co każde 1000 km, panie Krzysztofie. Potem, co każde 1500 km należało między innymi wymienić olej silnikowy. Co 1000, jak ja jeżdżę na wakacje, ja robię 3-3,5 tysiąca kilometrów, to ja musiałbym ze sobą brać cały zapas oleju, prawda?
Ale jaki olej wtedy był silnikowy?
Co każde 3000 kilometrów między innymi przekładać opony w określonej kolejności. Opona zapasowa bierze w tym udział również. Dętkę i wewnętrzne opony posypać talkiem. To trzeba było przekładać, ale trzeba było nie przekładać felgi, tylko opony, czyli każde koło rozbierać samodzielnie.
Tak. A po co ten talk?
Samodzielnie, żeby się nie przylepiła. Tak mi się wydaje, ale nie jestem pewien. Co każde 6000 kilometrów jest aż 40, są 42 punkty. Aż 42 punkty. Z tym, że punkt drugi mówi wykonać wszystkie czynności, te, które się robi co każde 1000. A tam było 13 punktów, więc razem wychodzi nam 55 punktów. No ale tak, co robić co każde 6000 kilometrów? Konserwacja piast i hamulców. Zdjąć piasty przednich i tylnych kół. Wymienić smar w łożyskach. Wymienić zwrotnice, bębny i tarcze kotwiczne. Wyjąć zawleczki i dokręcić nakrętki mocujące układ drążków kierowniczych ze zwrotnicami, a po dokręceniu podobnie zabezpieczyć nakrętki z zawleczkami. A na koniec wymontować łożyska i wyregulować je. Dalej, punkt 25 na przykład. Ustawić zbieżność i kąty ustawienia przednich kół. Punkt 29. Dokręcić nagwindowane tulejki przedniego zawieszenia na osiach tylnych wahaczy 4 sztuki, w łącznikach wahaczy 2 sztuki, w ramionach przednich amortyzatorów 2 sztuki, w dźwigni pośredniczącej 1 sztukę. Punkt 35. Wyjąć amortyzatory, uzupełnić w nich płyn, dokręcić śruby mocowania łączników amortyzatorów. To co 6 tysięcy. Natomiast co 12 tysięcy, nie będę już czytał, praktycznie rozebrać cały samochód. Co 12.
Kto to miał robić?
Kierowca. Tego nie robiły żadne przeglądy gwarancyjne. Absolutnie, to wszystko robił kierowca. Ponadto jeszcze, panie Krzysztofie, dwa razy w roku wymienić olej w skrzyni biegów, bez względu na przebieg, w przekładni głównej i przekładni kierowniczej. Samemu trzeba to było umieć zrobić. Dalej, raz w roku zdjąć przednie i tylne amortyzatory, dokładnie je umyć, uzupełnić w nich płyn, zdjąć i przesmarować resory, sprawdzić działanie wskaźnika temperatury, temperatury wody poprzez wykręcenie go, zanurzenie w gorącej wodzie i porównanie ze wskaźnikami termometru kontrolnego. Także raz w roku, bez względu na przebieg, trzeba było rozebrać filtr powietrza i oczyścić, wymontować resory, zdjąć z nich pokrowce, każdy resor wyprostować na specjalnym stojaku i przesmarować smarem grafitowym. W przypadku wystąpienia rdzy, każdy resor należało całkowicie rozebrać i usunąć rdzę z poszczególnych piór.
Jakieś pół roku ciągłego więcej naprawiania.
Się, tak, więcej się robiło w tym samochodzie niż się jeździło. No zresztą narzędzia, na przykład dzisiaj mamy, ja nie wiem, mamy narzędzia w ogóle, to klucz do świec i nie, chyba też nie ma. No,
jakieś narzędzia są.
Coś tam jest, jakiś lewarek, no nie?
Tak.
Natomiast wtedy były to dwie torby w wyposażeniu każdej Warszawy. Dwie torby narzędzi plus przenośna lampa, lewarek i klocki do podpierania, żeby nam nie zjechał samochód. No to wie pan, no. A jeżeli się jechało poza miasto, fabryka zalecała zabrać ze sobą takie części. Uszczelka głowicy, przepona i zawór pompy paliwa, sprężyna zaworu, termostat, palec rozdzielacza i jeszcze tam kilka innych.
A ile kosztowała Warszawa na początku?
Tak, ale to ona kosztowała, wyceniona została na 50 tysięcy na początku, zaraz potem na 80 tysięcy.
Dla samych tych kluczy warto było kupić.
No wie pan, pensja wtedy była 500 zł. W 1951 roku pensja średnia po reformie denominacji.
Panie Jerzy,
pensja
musimy kończyć w tym odcinku, ale wracamy jeszcze w przyszłym. Jeszcze kilka smaczków jest, to może coś tam jeszcze powiemy.
Tak, na pewno.
Więc za tydzień, drodzy Państwo, Jerzy Lemański, Narodowe Muzeum Techniki, Krzysztof Woźniak, opowiadamy o Warszawie. Pabiedzie,
FSO Warszawie.
FSO, ale już w Warszawie, nie Pabiedzie. Chociaż Pabieda ciągle się pojawia. Więc zapraszamy za tydzień. Jeszcze troszkę na początek smaczków i mam do Pana takie pytanie... Jak trzeba było się dobrze usadowić w tej Warszawie, żeby jechać i czy koło kierownicze było duże?
Bardzo duże.
No to za tydzień.
Tak, dobrze. Do usłyszenia. Do usłyszenia.
Zmotoryzowani.